A teraz poproszę Benjamina, aby mi wyświetlił ten slajd numer jeden. To jest kapłan. Kochani, dzisiaj będziemy mówić troszkę na takie tematy, które są związane ze starotestamentowym kapłaństwem, ale nie dlatego, że chciałbym omówić to, co w Starym Testamencie się działo, ale dlatego, żeby zwrócić naszą uwagę, jaki to ma mieć wpływ na nasze życie dzisiaj, że kapłani właśnie tak byli ubrani. Kochani, kapłan miał na sobie takie 8 części, 8 elementów ubrania. To były lniane spodnie, których tutaj nie widać, będziemy widzieli na innym slajdzie, ja dopiero o tym za chwilę powiem. Później na te spodnie zakładana była lniana tunika. Ona tutaj w zasadzie tylko te rękawy tutaj z niej są pokazane i ten sam dół. To jest ta część tej tuniki, tej sukni takiej, która była założona na całe ciało. I te 2 elementy, w zasadzie jeszcze 3, bo był taki pas lniany do przewiązywania tej tuniki, tej sukni. I te 3 elementy były właśnie z lnu wyprodukowane, zrobione. I ten len był przedniej jakości, niezwykle drogi, dlatego że to z daleka był sprowadzany. Nie wszyscy potrafili w ogóle utkać w ten sposób len. To było bardzo, bardzo delikatny materiał, a len, dlatego Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi, że to ma być materiał, który nie powoduje potu. Kiedy kapłan stawał przed Bożym obliczem, nie mógł się pocić. A jeśli się pocił, to musiało to wchłaniać od razu w materiał, musiał chłonąć to, żeby nie było nieprzyjemnych zapachów. To było niezwykle ważne. A więc te 3 elementy, jeden z nich tylko trochę widać, były z lnu. Następnie na tą suknię, na tą tunikę był zakładany taki płaszcz, o ten tutaj widoczny pod spodem. Jest to płaszcz, który był wyprodukowany z wełny i ta wełna była takiego niebieskiego, szczególnego niebieskiego koloru. Ona dopiero od niedawna ludzie się dowiedzieli, z czego Izraelici produkowali ten niebieski kolor. Mianowicie z pewnego gatunku ślimaka morskiego i to był taki bardzo charakterystyczny niebieski kolor. Ta suknia była bardzo prosta w swojej konstrukcji i miała tylko tutaj 2 otwory na ręce i 1 otwór na głowę i tak z góry się nakładało. Z tym, że Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi, że dookoła szyi ten element był bardzo dokładnie obszyty skórą, żeby się nie rozrywał. Także to wszystkie szczegóły są bardzo dokładnie w Piśmie Świętym podane. Za chwilę ten fragment przeczytamy. Tylko chciałbym pokazać najpierw właśnie ten obraz, żebyśmy mieli jakieś takie wyobrażenie. Do tej sukni, do tego płaszcza, na samym dole są przyczepione tak najpierw 1 dzwoneczek, później 1 jabłko granatu, później 1 dzwoneczek, 1 jabłko granatu. Dzwoneczki były złote, całe ze złota zrobione. Jabłka granatu były z bardzo szczególnego materiału. On był takim połączeniem kilku elementów, mianowicie było to złoto, fioletowa i czerwona purpura, i karmazyn i skręcony bisior. Bisior, żebyście wiedzieli, co to takiego było, jaki to materiał, to jest wydzielina pewnego małża morskiego, która pod wpływem powietrza sztywniała i się robiło z tego włókno. To jest nazywane jedwabiem morskim, tak zwanym. I do dzisiaj żyje jeszcze tylko 1 kobieta, gdzieś na Cyprze, czy gdzieś mieszka na jakiejś wyspie, która potrafi tkać jeszcze z tego materiału. W tej chwili się już nie używa tego materiału bisioru. Był on niezwykle drogim materiałem. Dzisiaj jest produkowany tylko po to, żeby odrestaurowywać jakieś obrazy, czy jakieś wielkiej wartości zabytki. Także dzisiaj już się z tego nic nie robi. Jego nie dało się barwić. musiał być w tym kolorze, w którym zwierzę go wyprodukowało. Także i z tego bisioru i z tych kilku różnych fioletowej, czerwonej purpury karmazynu i ze złota były plecione, zwijane takie specjalne włókna i z tych właśnie włókien były robione te jabłka granatu. Nie tylko to, ale w tym momencie akurat przy jabłkach granatu jesteśmy i z tego one były zrobione właśnie. Złoto było wplatane, Izraelici robili to w ten sposób, że rozklepywali bardzo cieniutko złoto i cieli na nitki. I te nitki wplatali razem z tymi składnikami pozostałymi i w ten sposób powstawał taki materiał, specyficzny bardzo materiał. Teraz nawierzch na ten płaszcz, na tą suknię jest założony, on jest różnie nazywany, jest nazywany efod, albo jest naramiennik nazywany, dlatego że to był taki jakby fartuch, który składał się z dwóch części. Po bokach tutaj był łączony takimi klamrami złotymi, był łączony i ten cały efod był zrobiony właśnie z tego też materiału, który był upleciony ze złotej nitki i tych pozostałych składników, o których mówiłem, fioletowa, czerwona purpura, karmazyn i skręcony bisior. Cały ten efod był najważniejszą częścią składową ubrania kapłana. Wtedy, kiedy Dawid coś chciał od Pana wziąć, coś wyprosić u Pana, przebłagać o coś, to wszędzie szukał tylko efodu, żeby znaleźć efod. Nic więcej nie szukał, tylko efod. Dlaczego to było takie ważne? To było takie ważne, dlatego że splecenie tych wszystkich elementów miało konkretne znaczenie biblijne i cały ten strój nie był wymyślony przez żadnego Żyda ani żadnego innego człowieka na ziemi. Zostało to dokładnie w szczegółach powiedziane Mojżeszowi przez Boga. Bóg dokładnie tak powiedział. Chcę, żeby to było tak, 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 tak. Co do szczegółów wykonania, to Bóg powiedział, dałem mądrość waszym tkaczom, waszym wszystkim wykonawcom, dałem im mądrość od Ducha Świętego i oni będą wiedzieli, jak to zrobić. A więc to było szczególne Boże namaszczenie do wykonania ubrania dla kapłana, a też do wykonania namiotu przymierza, o którym będziemy innym razem mówili. Kochani, ten płaszcz, ten efod miał tutaj takie rzemyki, tak w zasadzie z materiału, z tego samego materiału zrobione takie paski łączące i na wierzchu tutaj były umieszczone kamienie oprawione w złoto. To były dwa onyksy, które były oprawione w złoto i przytwierdzone do tych pasków na stałe. I tam były wypisane, na jednym kamieniu było 6 plemion izraelskich, na drugim następnych 6 plemion. Wszystkie były umieszczone tam według kolejności narodzin tych synów Jakuba. I te kamienie onyksowe były oprawione w złoto, umieszczone na tych paskach i te paski z tyłu łączyły się z tylną częścią tego takiego jakby fartucha, tego płaszcza, który nawierzch był, tego efodu, który nawierzch był założony. Na ten efod nałożony był tutaj, w tym miejscu, napierśnik. Ten napierśnik był przymocowany na takich złotych sznurach z tymi częściami na samym ramieniu u góry do tych pasków i tutaj na dole był przymocowany do efodu i był tak zamocowany, żeby nigdzie się nie przesunął. Nie było możliwości, żeby się gdzieś przesunął. Był na stałe zamocowany do efodu. Na tej tablicy było umieszczonych 12 kamieni. I te 12 kamieni, na każdym kamieniu było inne imię z synów Jakuba, czyli z plemion izraelskich. Oddzielnie na każdym. I tu były 4 takie zestawy po 3 kamienie. Po kolei tak w dół one się znajdują. I tak jak się rodziły dzieci Jakuba, tak po kolei są wypisane te imiona na tych kamieniach. Wyryte zostały, wygrawerowane te imiona. Te paski, które tam łączyły u góry, nie wiem czy wspomniałem, te paski, które łączyły z naramiennikiem, były ze złota, z czystego złota. Do tego wszystkiego jeszcze ten napierśnik miał taką kieszeń. I z dwóch warstw się składał i w tej kieszeni znajdowały się Urim i Tumim. To były losy, które były rzucane przez kapłana, aby otrzymać Bożą odpowiedź na konkretne pytania, na konkretne potrzeby Izraela. Więc to był element, który był kontaktem z Bogiem. To było bardzo ważne, aby, tak jak Bóg powiedział, przypominać mu o pokoleniach izraelskich, aby mu przypominać o Izraelu, żeby Bóg cały czas, kiedy człowiek przychodzi przed jego oblicze, cały czas mu przypominał, my jesteśmy tymi 12 pokoleniami wybranymi przez Ciebie. A jeśli, Panie, chcesz nam coś powiedzieć, to wyciągamy Urim i Tumim. To były takie dwa bardzo drogocenne kamienie, które rzucano jako los i one pod wpływem Bożej odpowiedzi, konkretnie pytania Bogu zadanego, odpowiedź polegała na tym, że zaczynał ten kamień w pewnym sensie świecić. I wtedy w jakim miejscu, w jakim kierunku on świecił, kapłan uzyskiwał w ten sposób odpowiedź od Boga i przekazywał ją narodowi izraelskiemu. Dalej teraz jest na głowie, jest założony taki, no różnie ją nazywają turban, zawój, mitra. No różnie zależy, czy po hebrajsku, czy po polsku. W każdym bądź razie taki zawój na głowę był założony. Z tego samego materiału on był zrobiony co tunika, co ten pod spodem, czyli z lnu. I na ten zawój była założona tutaj korona złota. To była taka korona, bardzo ważny element, na którym było powiedziane poświęcony Bogu. Poświęcony Bogu. On by miał takie sznurki i z tyłu był zawiązywany. Jeszcze środkiem jeden sznurek był i przez ten zawój jeszcze do tyłu było zawiązywane to. Także to nie mogło mu się przesuwać na głowie. Jeśli mógłbyś jeszcze, Beniamin, pokazać te poszczególne elementy, żeby wyraźnie było widać, To była właśnie ta tunika przewiązana lnianym pasem. To było z lnu zrobione i wyszywane było. Tu tak troszkę to jest przedstawione niezbyt ciekawie, ale ono było bardzo pięknie, misternie wyszywane, ta suknia. A to były te spodnie lniane, które kapłan w odosobnieniu sam zakładał, które miały przykrywać jego nagość. I zawiązywane były mocno. Tutaj już jest kilka elementów. Jest nawierzch na ten płaszcz, założony efod, jest założony napierśnik w tym miejscu i są tutaj te naramienniki. Dalej. O, to są właśnie na dole tego płaszcza. Są te dzwoneczki na przemian z jabłkami granatu. To są te jabłka granatu, a to są złote dzwoneczki. To jest właśnie ten płaszcz, który ma na dole te właśnie ozdobne elementy. Tutaj jest ten efod właśnie wiązany z tyłu i wiązany z przodu, żeby było widać mniej więcej, jak to wyglądało. To są onyksy na ramiennikach i tutaj są imiona synów izraelskich Jakuba. I tu jest właśnie cały ten napierśnik z kamieniami i na każdym kamieniu oddzielnie jest wypisane, wygrawerowane imię plemienia izraelskiego. A tu jest właśnie, oni bardzo różnie przedstawiają ten zawój, czy tą czapkę, jakąś mitrę. W każdym bądź razie on miał określony wygląd i mówię, no w muzeach, jak oni to stawiają, to różne te wyglądy są. Tu jest ta korona, która jest przywiązana. Nie ma tutaj tego sznurka, który przez górę idzie, no ale on jest opisany w Piśmie Świętym. To jest ta korona, poświęcony Panu, własność Pana. To jest ze złota całkowicie uczynione. To wszystko, tak? Dziękuję bardzo. Kochani, to wszystko, co obejrzeliśmy, to tak, żebyśmy mieli orientację, jak wygląda strój kapłana i dlaczego powinniśmy to wspomnieć, ażeby pewne rzeczy od Pana poznać. Lniane spodnie to było zakrycie nagości, lniana tunika okrycie ciała, lniany pas przewiązanie tuniki, zawój na głowę, suknia, wierzchnia szata nakładana na tunikę, wykonana z niebieskiej wełny, ozdobionej na dole złotymi dzwoneczkami, jabłkami granatu. I tak jak mówiliśmy, to wszystko było bardzo drogocenne i w ważny sposób, dokładnie taki wykonano przez najlepszych fachowców, jakich ziemia miała, ponieważ mądrość wypływała od samego Boga. Także ci ludzie mieli instrukcje konkretne od Boga, jak mają to wszystko uczynić. Lud izraelski, trzeba przyznać, miał wspaniały rytuał, którego przebieg w każdym szczególe był zarządzony przez Boga. Wszystko dokładnie, jak miało przebiegać, to Bóg wyznaczył, powiedział, że tak dokładnie mają robić. Niektórzy ludzie po tym czasie, kiedy Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, i wiemy, że jak zmarł na krzyżu Golgoty, to w świątyni coś się wydarzyło. Zasłona w świątyni rozdarła się od góry, nie od dołu, że człowiek tam wziął i rozerwał ją, tylko od góry. Rozerwana została aż do samego dołu. I miejsce najświętsze, do którego mógł wchodzić tylko i wyłącznie o taki kapłan, jak tutaj oglądaliśmy, i to raz do roku, i nie bez krwi, musiało być to zabite zwierzę, wziął krew i wchodził tam w to miejsce, aby przebłagać Boga za cały lud. Przebłagać Boga i uprosić Boga o przebaczenie dla całego narodu. Niektórzy ludzie myślą i sprzeczają się o te rytuały różne dotyczące narodu izraelskiego. I twierdzą niektórzy, że jeśli Bogu podoba się taka rzecz w judaizmie, jeśli to się podobało Bogu, no to powinniśmy również coś podobnego zrobić w chrześcijaństwie i również Bóg będzie to lubił. Niektórzy takie wnioski wyciągają i tak uważają. My na podstawie Słowa Bożego wiemy, że miejsce najświętsze zostało odkryte, obnażone, zupełnie odkryte. W wielkiej świętości Żydzi mogli tam wchodzić tylko wyjątkowi i raz do roku, a to miejsce zostało natychmiast zupełnie otwarte. Dla ludzi było to po prostu szokiem, szczególnie dla kapłanów, którzy przy tym byli. To było coś zupełnie niesamowitego, żeby miejsce najświętsze mogło się otworzyć zupełnie. Ale Bóg to wszystko uczynił, aby uświadomić ludziom przede wszystkim to, że teraz droga do Jego tronu, droga do Jego świętości jest dla ludzi otwarta. I teraz, gdybyśmy chcieli przywrócić z powrotem wszystkie te formy, które Izrael wtedy używał, i te wszystkie szaty w świątyni, wszystkie, cały ten nastrój, to według Pisma Świętego obrażamy Jezusa Chrystusa. Bo Jezus Chrystus przyszedł, otworzył to, a ludzie chcą z powrotem zamknąć. Jezus Chrystus przyszedł i powiedział, zakon już nie przez zakon jest zbawienie, tylko przez łaskę, a ludzie mówią nie przez pewne formy zakonu. My mamy wypełniać zakon i zakon nie został odwołany, ale wejście do Królestwa Bożego zostało otwarte przez Jezusa Chrystusa, więc jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. I gdybyśmy przyszli do kogoś dorosłego, do kogokolwiek z was i przynieśli wam obrazki koni, jakichś innych zwierząt, prawda, i zaczęlibyśmy wam tłumaczyć, jakie to jest zwierzę. I byliśmy bardzo wnikliwie to tłumaczyli wam. Tłumaczyli, jakbyście nigdy tych zwierząt nie widzieli. Jakbyście się czuli. Ja myślę, żebyśmy się wszyscy czuli poniżani, no bo przecież my dobrze znamy, z oryginału znamy te zwierzęta. Po co nam na obrazku pokazywać i tłumaczyć? Rozumiem, kapłana nie oglądaliśmy i może dla niektórych z nas to jest, no niewiele razy w życiu w ogóle widzieliśmy to. No to warto jest na obrazkach pokazać. Ale jeśli coś jest w rzeczywistości, nie pokazujemy później na obrazkę, nie tłumaczymy, jak to dokładnie funkcjonuje, takie zwierzę czy taki człowiek. Dokładnie nie opisujemy, jak wygląda, bo my dokładnie wiemy. Dlatego też Jezus Chrystus powiedział, a teraz wszystko nowym czynię. Stare wszystko przeminęło. Oto wszystko jest nowe. Dlatego Bogu się nie podoba, jeśli chcemy z powrotem przywracać stary porządek. Jeżeli chcemy powracać do tego, co kiedyś było. Z ciekawością powinniśmy to obejrzeć i z ciekawością powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że Boże wymagania względem człowieka wierzącego są po prostu ogromne. Boże wymagania są bardzo wielkie. Kapłan musiał być szczególnie dokładnie ubrany. I Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi, dlaczego miał być tak ubrany. I to czytamy w 28 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej. I w drugim wersecie jest napisane, sprawisz też bratu swemu Aaronowi święte szaty na cześć i dla ozdoby. Bóg chce, aby każdy człowiek, który przed Nim staje, miał cześć i miał ozdobę, żeby dobrze wyglądał. Kochani, co by było, gdyby taki kapłan stawał przed ludźmi, który by był ubrany tylko w spodnie i wierzchnią taką białą suknię przepasaną pasem? Czy byłby bardzo ozdobny? No może byłby czysty, no czystą szatę miał założoną. Ale ozdobnie na pewno by nie wyglądał. Zobaczmy, że Bóg dba o ozdoby względem każdej istoty, która została stworzona. Przypomnijmy sobie, kiedy jest w Izajasza i w Ezechiela opisany szatan, kiedy przed upadkiem jeszcze jest wspomniany, to tam jest powiedziane, w dniu, w którym zostałeś stworzony, stworzono też wszystkie ozdoby dla ciebie przeznaczone. Abyś był piękny i abyś był pełny chwały. Ale to wszystko obrócił przeciwko i popadł w pychę i stanął przeciwko Bogu i stał się najohydniejszą istotą ze stworzonych przez Pana. To jest zupełnie inna sprawa. Ale zwróćmy uwagę, że wszelkie stworzenie ma być ozdobione. I my jako chrześcijanie, stając przed Bożym obliczem, stajemy w szacie sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Wiecie, co to pokazane jest na tym obrazie kapłana? To jest ta suknia. To jest ta tunika biała, wyhaftowana ładnie i przepasana lnianym pasem. To jest to, co otrzymujemy jako zbawienie od Pana. Jeżeli otrzymujemy zbawienie od Pana, czyli jesteśmy przyodziani w tunikę. Słowo Boże mówi, że przyodziani, a nie nadzy przed Bogiem będziemy odnalezieni, prawda? Więc jesteśmy przyodziani szatą Jego sprawiedliwości. Dzieje się to w naszym życiu poprzez wiarę, poprzez przyjęcie Bożego sprawczego działania dla naszego życia. I jak jesteśmy przyodziani w tą suknię, czy to oznacza, że już od razu możemy przed Panem stawać i czynić posługi przed Bogiem naszym. Kapłan w samej tej białej szacie nie wolno mu było stanąć przed Panem. Nie wolno mu było stanąć przed Panem, bo to by oznaczało, że on przyszedł przed Boże oblicze nagi. Byśmy powiedzieli, no jak to, ubranie miał. Ale niekompletne ubranie. To jest tak, jakbyśmy założyli bieliznę i stanęli przed kimś, powiedzieli, jestem ubrany. Czy jesteś ubrany, jak jesteś w bieliźnie? No niby go lasem nie jesteś w tym momencie. Ale czy jesteś ubrany? Mówimy, że nie jesteśmy ubrani. Ja jestem tylko w bieliźnie, więc jestem nieubrany. Człowiek chrześcijanin, który się nawraca, który przyjmuje od Pana ubranie, szatę sprawiedliwości, jest tak jakby ubrany, ale i nieubrany. W pewnym sensie ubrany, bo nie jest nagi. Ale z drugiej strony patrząc, jest nieubrany do służby. Jest nieubrany do służby. Człowiek wierzący, który ma służyć Bogu, musi być przyodziany, musi być ozdobiony, musi mieć konkretne ozdoby. Musi mieć konkretne namaszczenie, musi mieć konkretne dzieła w swoim życiu, musi mieć konkretne Boże ukierunkowanie, Boże wskazówki dla życia. Musimy się odpowiednio przyodziać. Do tego wszystkiego, tak jak patrzyliśmy w tych szatach kapłana, jest tam dużo elementów, które nam mówią o Bogu. Między te wszystkie przędze, z których był zrobiony efod, ten naramiennik, to jest powiedziane, wplecione były nitki ze złota. A to oznaczało, że wplecione zostały boskie elementy. Część samego Bożego namaszczenia zostało wplecione w te wszystkie drogocenne materiały. Drogocenne materiały mówią nam o różnych rzeczach. Tam o cierpieniu Jezusa Chrystusa i później wywyższeniu Go wielkim. Niektóre mówią o krwi przelanej na krzyżu Golgoty. Ale nitka złota mówiła nam o samym żywym Bogu, który został wbudowany w to wszystko, co podlega służbie Bogu. Zostało to wbudowane. Gdybyśmy chcieli powyciągać te niteczki złote, nie dałoby się bez zniszczenia całego materiału. One zostały w sposób tkacki uplecione tam. I nie było momentu możliwości ich wyciągania. Dlaczego? Dlatego, że my mamy być w takiej jedności z Bogiem, kiedy wchodzimy do służby, aby to, co Boże, nie było możliwości wybrania tego, abyśmy służyli sami po prostu od jako słudzy. Słowo Boże mówi, że w to wszystko musi być włączony Pan. Jego Duch Święty musi przyjść do naszego życia, abyśmy byli napełnieni Jego mocą, namaszczeni i powołani do konkretnego działania. Bożym zadaniem powierzonym nam przez Boga to jest zachowywanie wiary i ufności. My mamy być ludźmi, którzy cenią sobie to, co jest Boże. Wiara nie jest pochodzenia ziemskiego. Wiara to nie jest coś, co pójdziesz na ulicę i sobie ją weźmiesz. Wiara jest z czego? Ze słuchania plotek, tak? Ze słuchania wiadomości w telewizji, tak? Jak ja naoglądam się dzienników telewizyjnych, to już mam taką wiarę, że góry mogę przenosić. Czy tak? Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. A więc zobaczmy, Słowo Boże nam mówi, abyśmy zdobywali to, co jest cenne, abyśmy mogli usługiwać innym, abyśmy mogli usługiwać drugim, tym darem, który każdy z nas od Boga otrzymał. W Hebrajczyków w 10 rozdziale, 19 wersecie czytamy, mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Wchodzimy na drogę, którą otworzył nam Pan, gdzie drzwi zostały otwarte, które są w Jezusie Chrystusie, wchodzimy w pełni wiary. Wchodzimy w pełni zaufania. Kochani, w życiu naszym to wszystko, co będzie czynił diabeł, to będzie chciał ukraść nam naszą wiarę. Będzie chciał nam zabrać nawet podstawy tej wiary. Abyśmy nie wierzyli temu, co mówi Pan. Abyśmy nie wierzyli temu, co mówi Bóg. abyśmy opierali się na takich, wiecie, baśniach albo pseudonaukowych twierdzeniach. Ja ostatnio właśnie takie niby to naukowe twierdzenie przeczytałem i wiecie, bardzo się uśmiałem. Czy wiecie, skąd Izraelici wzięli namiot przymierza, który na pustyni tam wybudowali, żeby tam czcić Pana? Ukradli dla Faraona. Dla Faraona ukradli, bo on miał taki namiot wojenny, że przewoził go sobie tam w różnych punktach, stawiał, jak prowadził wojnę przeciwko jakimś narodom. I Izraelici po prostu wtedy, jak tam zamieszanie to było, jak oni wychodzili i tam ci pierworodni zostali powybijani, oni już ich wszystkich mieli dosyć i wtedy tyle napożyczali u wszystkich tych ludzi i jeszcze też przy okazji namiot zwinęli Faraonowi i później na pustyni go rozłożyli, był dobry do uwielbiania Pana. Jak myślicie, podoba wam się taka teoria? I to naukowcy, poważni naukowcy twierdzą, że to tak jest. Twardo twierdzą, że to dokładnie tak jest. Dlatego, że po prostu uważają, że Izraelici sami nie mogli wymyśleć. I mieli rację. Izraelici sami nie mogli wymyśleć. Bóg im powiedział. A Bóg dokładnie wiedział, jaki chce namiot. Dokładnie powiedział, jakie tam powierzchnie są potrzebne, czym ma być przykryty. Wszystko jest dokładnie powiedziane. Jak ma kapłan wyglądać? A więc Izraelici, chcę was uprzedzić, jakbyście gdzieś coś takiego przeczytali, nie wzięli od innego narodu tego wyposażenia kapłana. Nie wzięli od innego narodu, nie to, że chodzili tam na różne uroczystości innych ludów, popatrzyli, no takie jest dobre, zrobili z niej, a aparatów nie było. No, narysowali sobie, jak to ma wyglądać i później kopię tego zrobili i już było dobrze. A Bóg mówi, no ładnie, żeście to wymyślili. O, od Midianitów żeśmy wzięli. No. Bóg mówi, no to dobrze Midianici wymyślili. Podoba mi się. Jak się wam taka wersja podoba? Kochani, Słowo Boże nam mówi, że my wchodzimy w to, co Boże. Nie obserwujemy tego, co to jest dookoła i wyciągamy wnioski, ale wchodzimy w to, co Boże. Jeśli Bóg najpierw coś powiedział, to wtedy dopiero obserwujemy świat i wyciągamy wnioski. Ale w oparciu o to, co powiedział Bóg. Bo my jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeśli nas Bóg przyodział w szatę sprawiedliwości, przebaczył nam nasze grzechy, odpuścił nam nasze winy, to wiedzmy też, że musimy jeszcze Ducha Świętego wziąć, że jeszcze potrzebujemy namaszczenie, jeszcze musimy wziąć na siebie te Boże ozdoby, to złoto, te drogocenne kamienie, to wszystko na nas musi być. To wszystko musi być. Mamy być przyozdobieni. Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus dba o swoją oblubienicę. Żeby Jego oblubienica nie była po pierwsze naga, czyli żeby była przyodziana w tą podstawową szatę sprawiedliwości, a później żeby miała wszystkie ozdoby, które jej się należą. Wszystkie ozdoby. Każdy chrześcijanin musi być ozdobiony. Musi być przyodziany. Musi pięknie wyglądać, kiedy przed Bożym obliczem staje. Nie możesz mówić, tak jak w życiu możesz komuś powiedzieć i wtedy będą się z siebie śmiali, że po co masz myć ręce, jak za chwilę znów je pobrudzisz. No po co jest myć ręce? Po co ja 30 razy na dzień ręce myję? To chyba na głowę upadłem. Po co ja to myję tyle razy? Przez za chwilę wyjdę i znów się pobrudzę. Kochani, chrześcijanin, dziecko Boże, to jest taka istota, taki człowiek, który jest ciągle czysty, który jest ciągle usprawiedliwiony, który jest ciągle chodzący w Bożej sprawiedliwości, który jest ciągle dobrze przyodziany przed Bogiem. Dobry zapach od Niego idzie. To jest taki człowiek, który wonność przed obliczem Chrystusowym przynosi. Bo my jesteśmy, Słowo Boże mówi, wonnością Chrystusową. Czytaliście? Wonnością Chrystusową ku Jego chwale. Jeśli Jezus Chrystus przyjdzie i w naszym życiu będzie chociażby jakiś jeden malutki grzech, to wiecie, jak to śmierdzi? Jezus Chrystus przyjdzie, śmierdzi. Wiecie, ciekawą rzecz wam powiem. Ci, którzy zajmują się wyganianiem demonów, ci, którzy robią to naprawdę wiele razy i mają naprawdę wielkie od Boga namaszczenie, mówią, ja słyszałem, jak mówili to do mnie, że kiedy przychodzą do człowieka, który jest nieczysty grzechem seksu, to bardzo wielki smród czują tych demonów. Mówią, nie muszą nawet zadawać żadnego pytania. Od razu czują zapach demonów seksu. Od razu czują, od razu wiedzą. I mogą temu człowiekowi od razu powiedzieć, ty zgrzeszyłeś takim i takim grzechem. Czuję ten smród. Dlatego, kiedy Jezus Chrystus przychodzi, my mamy mieć dobry zapach. Bo Jezus Chrystus niestety, ale ma dobry węch. Ma bardzo dobry węch. I od razu wyczuwa, w czym chodzimy. W czym chodzimy? Jak się zachowujemy? Dlatego powiem wam, uprzedzę, jeśli macie jakiś grzech, to nie idźcie do proroków, bo oni czują zapach. Oczywiście to jest żart. Jeśli chcemy ratunku w naszym życiu, to mamy go szukać właśnie tam, gdzie są mężowie Boży. Tam, gdzie są ludzie, którzy są używani przez Pana. A więc Słowo Boże nam mówi, zachowujmy wiarę i ufność. W Hebrajczyków w 10 rozdziale, 35, 36 wersecie czytamy, nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. A 38 i 39 wersety mówią, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. A w 11 rozdziale tej samej księgi, w 6 wersecie czytamy, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. A w Rzymian w 1 rozdziale, 3 i 5 wersecie czytamy, jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Nie przywiedli do wiary, ale przywiedli do posłuszeństwa wiary. Wiecie, co to oznacza posłuszeństwo wiary? To oznacza, że my jesteśmy posłuszni temu, w co wierzymy. Dokładnie tak wykonujemy, bo kto uwierzył, ten przemówił. Jeśli nie uwierzysz w sercu swoim, to też nie powiesz, bo będziesz się bać. Będziesz się bać. Jeśli nie uwierzysz w sercu swoim, że masz moc nad demonami, to nigdy się do nich nie wypowiesz, bo będziesz się bać, że ciebie zaatakują. No i zaatakują. Jeśli się ich boisz, to zaatakują. A jeśli się ich nie boisz, to cię nie zaatakują. A jeśli zaatakują, to będą liczyć się z tym, że przegrają. Jezusa Chrystusa demony zaatakowały. Co z tego wyszło? Zostały pokonane, zdruzgotane. One ukąsiły go w piętę, a on co zrobił? Zdeptał, zmiażdżył, stłamsił, rozgniótł im głowę. Dlatego wiedz to na pewno, że musisz być posłuszny wierze, a nie tylko wierzący. Wierzący człowiek zrobił dobry początek, ale ten, który idzie dalej, to jest człowiek, który żyje wiarą. A mój sprawiedliwy, niesprawiedliwy według tego świata, ale ten sprawiedliwy, który jest mój, będzie żył z wiary. On będzie żył z wiary. W jaki sposób będzie żył z wiary? Będzie czynił rzeczy niemożliwe. A żeby uczynić rzeczy niemożliwe, to trzeba mieć wiarę. Nawet głupiego drzewa figowego nie potrafimy wysuszyć czasami. Jezus Chrystus powiedział, że żeby drzewo wysuszyć, to nic wielkiego. Jak będziecie mieli wiarę jak ziarno gorczycy. Wiecie, jakie jest ziarno gorczycy? To tyle wiary wystarczy, żeby górę przenieść. Malutkie ziarenko. Wystarczy tyle wiary, żeby górę przenieść. My nieraz myślimy, o, jaką potężną wiarę trzeba mieć, żeby rozwiązać ten konkretny problem. Niektórzy ludzie mówią, o, ja wiary nie zmienię. Powiem tak, wiarę najpierw trzeba mieć, żeby ją zmienić. Tak samo, żeby przez wiarę coś zrobić, to trzeba ją mieć. Po prostu ją trzeba mieć, żeby coś zrobić. A inaczej będziesz się wysilać, będziesz się naprężać. I co? Nic. Wiecie, kochani, to tak jak człowiek, który zachoruje, jakiś wyczerpany będzie i anemii dostanie jeszcze i taki słabiutki leży i my mu mówimy, idź narąb drzewa. Aha. Może to zrobić? O, właśnie. Ale czy to jest żyjący człowiek? No tak, jak najbardziej. Ale drzewa nie umie urąbać, nie może urąbać drzewa. To jest tak, jak rozmawiamy o chrześcijaninie, który jest dzieckiem Bożym. I nic nie może zrobić. Nic. Żadnego problemu. Ja kiedyś słyszałem, jak pewien brat powiedział, uzdrowienia to są dla ludzi niewierzących. A dla wierzących to jest otrzymywanie przez wiarę. Dlatego uzdrowienie nie oczekuj w cudowny sposób. Tylko buduj wiarę, aby je wziąć. W pewnym momencie Bóg może użyć jakiegoś człowieka, ale tu chodzi o twoją wiarę. O twoją wiarę. Po prostu musisz tą wiarę mieć. Żeby mieć problemy rozwiązane, musisz mieć wiarę. A więc jeśli mówisz i rzeczy się nie dzieją, jeśli modlisz się i nie otrzymujesz, to co trzeba zrobić? Budować wiarę. Ja też wiele rzeczy nie otrzymuję. Dlaczego? Bo mam za mało wiary. Potrzebuję więcej wiary. A wiara bierze się ze słuchania Słowa Bożego. Dlatego musimy skupić się na zbliżaniu się do Boga. Skupić się. Mocniej się skup, aby stanąć bliżej Pana. Bo to jest niezwykle ważne. Żyjmy w czystości w życiu naszym. Oglądaliśmy kapłana. W jakiej czystości był. Jakie ważne było, żeby to był taki materiał, a nie inny. Z takiego surowca, a nie z innego. Żeby nawet pot się nie wydzielał. A jeśli się wydziela, żeby szybko był wchłaniany. Żeby człowiek odpowiednio wyglądał. Żeby człowiek odpowiednio się zachowywał, żeby człowiek w pokorze przychodził przed Boże oblicze, żeby służył Bogu, tak jak się to Bogu podoba, jak się to Bogu podoba. I dlatego Bóg powiedział, w czystości musisz być. Mateusza w 5 rozdziale, 8 wersecie czytamy, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Boga oglądać będą. Boga oglądać będą ci, którzy są czystego serca. A jak ktoś nie jest czystego serca, to prosty wniosek. Boga oglądać nie będziesz. Po prostu nie będziesz Boga oglądać. Nie masz czystego serca, Boga nie oglądasz. A jak Boga nie oglądasz, to jesteś w niebezpieczeństwie. Bo ci, którzy Boga oglądają, są w Jego królestwie. Są w Jego królestwie. A jak Boga nie oglądają, to nie są w Jego królestwie. A więc zobaczmy, jakie jest niebezpieczeństwo dla naszego życia. Jakie jest ważne, żebyśmy dbali o czystość dla naszego życia. Tak jak fizycznego, tak i duchowego. Filipian 1, rozdział 10, werset mówi, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Czyści i bez nagany, czyli rozróżniamy, co jest dobre, co jest złe, co jest czyste, co jest nieczyste odrzucamy, co jest dobre przyjmujemy i idziemy odrzucając i przyjmując pewne rzeczy, aż dochodzimy do Dnia Chrystusowego. Kiedy Jezus Chrystus przychodzi i mówi, chodź do Królestwa. Albo powie, ty nie. Od czego to zależy? Od czystości serca. O tym mówi Słowo Boże. Filipian 4, rozdział 8, werset. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. My mamy być zapatrzeni w to, co Bogu się podoba. Nie mamy być zapatrzeni w życiu naszym w te rzeczy, które nam się podobają, a najczęściej właśnie w ten sposób na wszystko wokół nas patrzymy. Ja patrzę na to, co mi się podoba. Jak patrzę na kwiaty, to patrzę na te kwiaty, które akurat mi się najbardziej podobają. To akurat te przykuwają mój wzrok, bo mi się podobają. Ja przychodzę do kwiaciarni i widzę frezję. No to są kwiaty, które mi się najbardziej podobają. I jak wejdę do kwiaciarni i widzę frezję, to od razu mój wzrok tam padnie. Mi się podobają. Ale Słowo Boże nam mówi, że my musimy nauczyć się patrzeć w inny sposób. Nie to, co się mi podoba, ale to, co się Jemu podoba. Dlatego jak będę gdziekolwiek wchodził, to będę patrzył na to, co się Jemu podoba. Jezus Chrystus, jak na ziemi chodził, to dokładnie tak samo postępował. Patrzył na to, co się Ojcu podoba. Patrzył na to i wykonywał te dzieła, w których Bóg miał upodobanie. Dlatego Bóg Ojciec się wypowiedział, to jest mój umiłowany Syn. Umiłowany Syn, Jego słuchajcie. Mam w Nim upodobanie. Podoba mi się. Wykonuje wszystko to, co ja bym zrobił na Jego miejscu. I On poszedł, aby wypełnić moją wolę. Dlatego zacznijmy szukać upodobania, które ma Bóg. 1 Tymoteusza, 5 rozdział, 22 werset mówi tak. Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj. Nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów. Siebie samego czystym zachowaj. A więc musisz tak postępować w tym życiu, żeby nie ze względu na niego to zrobię, nie ze względu na nią to zrobię, nie ze względu na okoliczności to zrobię, ale aby siebie zachować czystym przed Bogiem. Bo my możemy przypodobywać się ludziom i wtedy co się stanie? Że nie podobamy się Bogu. Bóg powie, idźcie ode mnie precz, czyniciele nieprawości. Do kogo to powiedział? Ci, którzy w Jego imieniu demony wyganiali, ci, którzy w imieniu Jego uzdrawiali, cuda czynili w Jego imieniu. Panie, jak to? Przecież w Twoim imieniu żeśmy to czynili. Idźcie, nigdy was nie znałem. Nigdy mi się nie podobaliście. Chociaż wzięliście moją moc, ale robiliście, co chcieliście. Bo dary od Boga i powołania są nieodwołalne. Bóg po prostu dał, a ty zacząłeś używać je według swojego własnego upodobania. A Bóg mówi, jak miałeś czynić? Ten człowiek, który zakopał tą jedną minę, jeden talent. Czyj talent to był? Czyj? Był Boży. A więc mógł go zakopać? Boży dar mógł zakopać? No mógł. Mógł nie przynieść żadnego zysku Bogu? No mógł. I zrobił to. A Słowo Boże nam mówi, abyśmy my siebie samych zachowali czystymi. Abyśmy my nie porywali się na to, co Boże ze swoimi planami, bo to Boga obraża. Jeśli Bóg powiedział, że to kapłaństwo przeminęło, nie ważmy się nawet je przywracać z powrotem, bo obrażamy Boga. Obrażamy Boga. Bóg się na nas za to gniewa. Bóg powiedział, ja sam odrzucam to. Teraz jest zupełnie inna zasada służenia. Kochani, ja przytoczę to na przykładzie narodu izraelskiego. Kiedy Bóg powiedział dokładnie, jak oni mają wykonywać wszystkie te dzieła, jak ma wyglądać kapłan, jak wszystko to mają czynić, a porównajmy do tego, co później, jak Jezus Chrystus przyszedł, było w pierwszym kościele. Jaka liturgia była wtedy w narodzie izraelskim, a jaka liturgia była wtedy, kiedy naród izraelski jako apostołowie był przed obliczem Bożym? Porównacie to? To była niezwykła skromność, to co apostołowie czynili. No co oni mieli? Słowo Boże mówi, nic nie mieli. Oni nic nie mieli. Nie mieli żadnej liturgii. Oni schodzili się na modlitwę, na łamanie chleba, na przyjmowanie błogosławieństw Bożych, służyli Bogu, głosili Ewangelię, czynili to z mocą, której udziela Bóg. Zobaczmy, porównajmy. I Bóg powiedział, abyśmy nie wracali do starych zasad. Abyśmy nie wracali do tego, co On już powiedział, skończyło się. Teraz ma być tak i tak. Bóg powiedział. Jezus Chrystus pomiędzy ludźmi chodził, dokładnie tłumaczył, jak to ma wyglądać. I tak mamy to czynić. A więc dbać o czystość w naszym życiu. Teraz już nie ma takiego arcykapłana, jak oglądaliśmy tutaj. Bogu się kiedyś podobało, żeby taki arcykapłan przed jego obliczem stawał. A teraz Bogu się podobało, żebyś to ty i ja stawał przed Jego obliczem. Ty i ja mamy stawać teraz przed Bożym obliczem. Teraz pomyśl o tym kapłanie, którego oglądaliśmy, jak pięknie wyglądał. Pomyśl, jak ty i ja mamy pięknie wyglądać, kiedy stajemy przed Bożym obliczem. Przyozdobieni duchowymi wartościami Bożymi. Kobiety Boże, jak Piotra czytamy, przyodziane w dobre uczynki, w piękne ozdoby, które są duchowymi ozdobami. Pod każdym względem czyste. Czyste w swoim życiu fizycznym, czyste w swoim życiu duchowym. O to mamy zadbać. A więc jeżeli czymś się brudzisz w tym świecie, jeżeli jakiś grzech przykleił się do ciebie, zacznij się oczyszczać, bo to jest najwyższy czas. Naprawdę najwyższy czas. Słowo Boże mówi, że już nie ma na kiedy odkładać tego dalej. Jeśli wtedy, kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym, przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni. Gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Jeśli w tej nadziei żyjemy, jeśli szukamy tego, co czyste w życiu naszym, aby usprawiedliwionym być, a nie tylko usprawiedliwionym, ale też nabierać tych dobrych, Bożych cech. Podobnie jak Jezus Chrystus, umiłować innych. Wyrzekł się samego siebie, przyjął postać człowieka. Zaparł się siebie, wyrzekł się wszystkiego. Zobaczmy, Jezus Chrystus, jak nam ciężko jest się wyrzec naszych jakichś wartościowych rzeczy na tym świecie. Bo wiecie, nie, no dla mnie to nie ciężko. No ale jak na przykład masz samochód, piękny samochód i Bóg ci go rozbije w wypadku, to co? Bardzo się ucieszysz? No. Widzimy, jak to jest? A Jezus Chrystus, pomyślcie, niebo całe miał. Zszedł na tą ziemię. No mógł być tu najlepszym królem ze wszystkich. I Bóg by to wszystko urządził tak, że on by na tronie siedział, koronę złotą by miał, niecierniową, i byłby doceniany przez wszystkich ludzi. Bóg mógłby to sprawić, nie byłoby problemu. Postawił wszędzie aniołów, wszystkich pilnował i... Ale on wyrzekł się, wszystkiego się wyrzekł. Wyrzekł się. I umiłował ludzi aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Dlatego my powinniśmy się dla Niego poświęcić. Jeżeli On dla nas tak się poświęcił, i to wszystko chodzi o to, żebyśmy z tym światem nie zginęli, żebyśmy nie poszli do piekła, żebyśmy nie zostali zatraceni na wieki wieczne, to jak bardzo my powinniśmy się poświęcić dla Niego, aby jednak do tego królestwa, przed którym wszystkie demony nas bronią, żebyśmy tylko tam nie poszli, jak my powinniśmy się poświęcać, żeby jednak tam trafić? A w Bogu to jest możliwe. Powiem tak, tylko w Bogu to jest możliwe. Dlatego bądźmy pełni zaufania do Pana naszego, bądźmy pełni Bożego kierownictwa i niech dla nas te wzorce, które nam zostawił w Piśmie Świętym, niech dla nas coś mówią. Bo Słowo Boże mówi, i to bardzo wyraźnie, że wszyscy byli pod obłokiem. Wszyscy przez morze przeszli. Wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. Wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła. A skałą tą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynie. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Oni pożądali złych rzeczy. I jak my będziemy pożądać złych rzeczy, jeżeli będziemy chcieli złych rzeczy, to zginiemy tak jak oni. Jeśli nie będziemy pożądać tych złych rzeczy, to Bóg nas z ich wyratuje. Da nam swoją pomoc, da nam Ducha Świętego, napełni nas radością swoją, da nam pokój do serc naszych. Kochani, Bóg nam wszystko da, bo On jest taki miłujący. Tylko musimy pragnąć tego. Jeśli my pragniemy grzeszenia, to nic z tych rzeczy nie wyjdzie. Jeśli pragniemy nie grzeszenia, to Bóg nam w tym pomoże, Słowo Boże mówi. Bo Bóg daje i chcenie, i wykonanie. Tylko pierwszy krok należy do Ciebie. Panie Boże, zobacz, nie chcę nic dobrego, no zrób coś. To nie na tym polega. My zwracamy się ku Bogu. Odwracamy się od wszystkiego tego, co dotychczas i spoglądamy na zupełnie inny kierunek. I z tamtego przychodzi kierunku pomoc nasza. A pomoc nasza jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Jego imię będzie uwielbione. Ale kochani, jeszcze chcę wam przekazać, jakie mieliśmy widzenia ostatnio od Boga do społeczności, abyśmy byli zbudowani, bo Bóg nasz jest wspaniałym i cudownym Bogiem, a więc posłuchajmy, co Pan nam mówi. Pan skierował mój wzrok na kupioną działkę, na budowę nowego kościoła. Zobaczyłem tam anioła. Był schylony głową do ziemi i rysował linię po ziemi. Anioł przesuwał się równolegle do drogi A2 od zachodu na wschód, po czym zakręcił w stronę południową. Zrozumiałem, że anioł rysuje linię pod fundamenty kościoła. Obok tej linii zobaczyłem grupę aniołów. Stali w równych rzędach, a przed tą grupą stał jeden anioł, który trzymał w ręku plan budowy nowego kościoła. Każdy z aniołów podchodził do niego, naradzali się, odchodzili. Tak podchodzili kolejno każdy anioł z rzędów do anioła trzymającego plan budowy. Zrozumiałem, że każdy anioł będzie odpowiedzialny za wykonanie konkretnego zadania przy budowie kościoła. A podczas wieczornej modlitwy zobaczyłem, jak mury, ściany naszego kościoła mocno zadrżały, drżały tak przez chwilę i rozpadły się na boki. Zobaczyłem wtedy naszych zborowników, jak stoją na swoich miejscach przy krzesełkach, ale już nic ich nie kryło. Nie było sufitu ani ścian. Cały zbór stał pod gołym niebem. Spytałem Pana, co się stało. Bóg powiedział, to grzechy zborowników wyszły na jaw. Wszystko stało się odkryte. Teraz dopiero będziecie w stanie iść. Będzie towarzyszyła wam moc dalej poza mury Kościoła i głosić Królestwo Boże. I dalej Pan pokazał mi całkiem duży wodospad. Był umiejscowiony nad naszym zborem. Widziałem, jak woda spada, ale nie do samego dachu. Parę metrów nad nim była przerwa. Woda urywała się w powietrzu. Wtedy zobaczyłem naszych zborowników mokrych od tej wody. Pomyślałem, dlaczego są mokrzy, skoro woda z wodospadu nie spada na zborowników. I wtedy Pan pokazał mi pastora stojącego za kazalnicą, który mówi kazanie. Pan powiedział, że ta woda przepływa przez niego. Wtedy zobaczyłem, że niektórzy zborownicy odczuwają dużą ulgę. Woda działała na nich tak, jakby się polewali nią w bardzo upalny dzień. Inni zborownicy zaś wykręcali koszulę z tej wody i zakładali z powrotem. Widziałem, że było im zimno i źle. Wtedy pomyślałem, dlaczego ją zakładają, skoro jest im zimno. Lepiej, żeby ją zdjęli. Pan powiedział, że dopóki mają te koszule, to jest jeszcze czas dla nich. Bóg ma coś moczyć duchem swoim. Pan powiedział, że oni wykręcają słowo, które do nich jest skierowane. Zdejmują to słowo z siebie, nie przyjmują. A kiedy odrzucą słowo, wykręcą koszulę, zapominają i zakładają znowu tę koszulę na siebie, chociaż jest im w niej źle. Odczułem, że ci ludzie muszą pokutować i pozapinać swoje koszule. Po ponownym założeniu zborownicy nie zapinali koszul. Kochani, Bóg pokazuje pewne rzeczy i chcę, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że Bóg patrzy na nas, Bóg obserwuje. To jest niezwykle ważne, jak my się zachowujemy względem tego, co mówi Bóg. Jak stoimy przed Bożym obliczem? To jest niezwykle ważne, abyśmy byli naprawdę odpowiedzialni za to, co czynimy i do czego zostaliśmy powołani. Amen.